No dobra, to startujemy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Siła pozytywnego myślenia i to jest ten temat, wokół którego dzisiaj chciałbym z Państwem trochę się poobracać, trochę mu się poprzyglądać i rzeczywiście nierozłączne z pozytywnym myśleniem jest szczęście. Nawet jak się przyjrzeć różnego rodzaju definicjom, to bardzo często te dwa terminy są albo traktowane zamiennie, albo w jakiś sposób uzupełniają się wzajemnie. To, co dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, trochę pokazać, trochę, mam nawet dwa żarty, także być może będzie śmiesznie nawet, to opowiedzieć Państwu właśnie o tym, jak współczesna nauka zapatruje się na pozytywne myślenie i na szczęście. Będzie trochę o takich rzeczach bardziej intuicyjnych, ale też będzie trochę o takiej twardej wiedzy, bo akurat szczęście jest takim obszarem i pozytywne myślenie jest takim obszarem w psychologii, które jest dosyć dobrze zbadane, no bo wiadomo, wszyscy chcą być szczęśliwi. W związku z tym dzisiejsze nasze spotkanie to będzie też trochę recept o tym, co zrobić, żeby być szczęśliwszym. Będzie ich na tyle dużo, że będziecie mogli sobie Państwo wybrać dla każdego coś innego, to co Wam się spodoba, to co chcielibyście spróbować. Natomiast to, co na pewno wiemy, to to, że część z nas ma więcej szczęścia. Więcej szczęścia, ponieważ szczęście jest też troszkę zapisane w genach i rzeczywiście, tak jak przed chwilą zostałem przedstawiony jako szczęściarz i optymista, to coś w tym jest, ponieważ pomimo tego, że nie miałem tego nigdy badane, to patrząc po moich zachowaniach mam wrażenie, że dużo hormonów szczęścia płynie ciągle w moich żyłach i mój nastrój zazwyczaj jest lepszy niż zwykle. O tym też dzisiaj troszkę będzie. Natomiast punktem wyjścia do tego naszego spotkania ma być dla mnie to zdanie z Forresta Gumpa, które mówi, że życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na co trafisz. I rzeczywiście, jeżeli spróbować spojrzeć statystycznie na ludzkie życie, wiem, że to trochę z tej indywidualności obdziera, ale jeżeli spojrzeć statystycznie, to wychodzi nam taki obraz, że w życiu każdego człowieka przytrafiają się sytuacje, które nazwalibyśmy szczęśliwymi i są takie sytuacje, które ze względu na poprawność polityczną można nazwać trudnymi albo wymagającymi korekty, generalnie nieszczęścia. I pomimo tego, że i takie sytuacje się trafiają każdemu z nas, to niektórzy z nas widzą swoje życie jako pełne szczęścia i takie sprzyjające, inni w bardzo podobnych sytuacjach spostrzegają swoje życie jako pasmo nieszczęść. I od czego to zależy? To zależy od kilku różnych warunków, natomiast część z nich jest biologiczna, a część jest poznawcza, czyli część jest taka, powiedzmy, niezależna od nas, inna część to jest ta, na którą możemy wpływać i zachęcam do tego, żeby próbować wpływać, bo dzięki temu można coś w swoim życiu zmienić. Wszyscy chcemy być szczęśliwi i pewnie tam z tyłu nie do końca widać, więc opowiem, co prezentuje ten slajd, ponieważ to jest zdjęcie zrobione przeze mnie w zeszłym roku w Londynie w metrze. Napisali tam, że pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny w ciągu ostatnich 24 godzin. I małym druczkiem jest dopisane, że zgodnie z współczesnymi badaniami, jeżeli tak zrobisz, to będziesz bardziej szczęśliwy. Więc ktoś w Londynie, a dokładniej mówiąc, wydaje mi się, że firma zajmująca się ubezpieczeniami, to ten najmniejszy druczek tam na dole, wie, że ludzie poszukują szczęścia i postanowiła dać taką krótką radę, co można zrobić, żeby być szczęśliwym. I uwaga, to jest zgodne rzeczywiście z wynikami badań. Więc jeżeli potrzebujecie trochę więcej szczęścia, to teraz jest dobry moment, żeby szybko sobie takie trzy rzeczy przypomnieć. Bo z tym szczęściem w Polsce jest tak sobie. W latach 80. i na początku 90. Amerykanie robili takie badania nad tym, jak się masz. Chodzili i pytali ludzi, jak się dzisiaj masz? Jakbyś mógł porównać sobie, czy masz się lepiej niż zwykle, tak samo jak zwykle, czy może gorzej niż zwykle? Jak Państwo myślicie, jak się mają zazwyczaj Amerykanie? Lepiej niż zwykle. No i później pod koniec lat 90. w Polsce jedna z badaczek pani Nawrat postanowiła zrobić replikację tych badań i zobaczyć, jak to wyjdzie w Polsce. No i też chodziła po ulicach i konstrukt jest w ogóle językowo trudny, nie? Jak się dzisiaj masz? My tak nie mówimy, ale próbowała i pytała, no jak się dzisiaj masz? Czy lepiej niż zwykle? Tak samo jak zwykle, czy może gorzej niż zwykle? I jak się mają Polacy? Zwykle mają się gorzej niż zwykle. Przypominam, to są badania, które były robione pod koniec lat 90. Mówię o tym dlatego, ponieważ one były replikowane mniej więcej 5-6 lat temu znowu i już jest trochę lepiej. Znaczy, że już mamy się prawie tak dobrze jak zwykle. Natomiast w dalszym ciągu ta różnica pomiędzy tym, jak my się mamy, a jak to spostrzegamy, jest zależna od tego, co jest w naszej głowie. I my w naszej głowie ciągle jeszcze nie do końca mamy poczucie, że jesteśmy szczęśliwi. Choć przewrotnie, jakbyśmy myśleli, że jesteśmy bardziej szczęśliwi, to byśmy byli bardziej szczęśliwi. Warto też pomyśleć na początek o paru definicjach. I tutaj pozwoliłem sobie za żyjącym słownikiem oksfordzkim zaprezentować Państwu dwie definicje. Jedna dotyczy pozytywnego myślenia i to, co chciałbym zwrócić Państwu przede wszystkim uwagę, to na pierwsze trzy słowa. Wynik koncentracji umysłu w sposób pozytywny na dobrych i konstruktywnych aspektach sprawy. Czyli pozytywne myślenie to jest nic innego jak wybór. Wybór każdego z nas. Ta słynna szklanka do połowy pełna albo do połowy pusta. I kiedy myślimy o pozytywnym myśleniu, czy kiedy myślimy o optymizmie, to warto jest myśleć o tym, że to my to kreujemy, że to od nas zależy, czy ta wiara i nadzieja w to, że będzie lepiej, w to, że osiągniemy sukces, zależy od nas. No ale obiecałem, że zacznę od biologii, to też od biologii zacznę. Otóż każdy z Państwa posiada w sobie, może i skończone, ale bez wątpienia źródło szczęścia. Tym źródłem szczęścia są endorfiny. Endorfiny to takie hormony, które wydzielają się do naszej krwi i powodują, że czujemy się zadowoleni, jest nam dobrze i przyjemnie. I to, czy te endorfiny się wydzielają, czy nie wydzielają, jest zależne od tego, co będziemy robili. Jeżeli siedzimy na fotelu, to jest mniejsza szansa na to, że się uwolnią endorfiny, niż wtedy, kiedy będziemy się ruszać. Czyli osoby, które zażywają ruchu regularnie, statystycznie rzecz biorąc, są dużo szczęśliwsze od tych, którzy siedzą na fotelach. Więc teraz Państwo, nie wiem, czy jesteście w dobrej sytuacji siedząc tutaj, może lepiej dookoła rynku, albo potem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że różne substancje również powodują, że uwalniamy te endorfiny. Pewnie jedna z tych substancji jest Państwu bardzo dobrze znana. Tak jest, to jest czekolada. Uwaga, gorzka czekolada. Ponieważ to, co powoduje, że się endorfiny uwalniają, to składnik kakao, a nie mleka niestety. W związku z czym, jak już ktoś ma depresję i potrzebuje trochę szczęścia, to niestety słodka czekolada mleczna z orzechami jest gorszym rozwiązaniem niż gorzka. Ale nie, żebym zabraniał, nie? Jak to trochę mniej szczęścia, trochę więcej słodkości, to również jest dopuszczalne. Druga z substancji, o których warto wspomnieć, to serotonina. Serotonina, która odpowiada w naszym organizmie też za nastrój i za podtrzymywanie dobrego nastroju. Ona odpowiada za różne inne rzeczy też, za apetyt, za popęd, ale generalnie, jeżeli tej serotoniny jest za mało, to popadamy w depresję. Jesteśmy nieszczęśliwi i jest nam źle. No i tutaj medycyna już znalazła przepiękne rozwiązanie na to, pigułeczka szczęścia, czyli substancje, które zatrzymują wychwyt serotoniny, czyli utrzymują wysoki poziom serotoniny w naszej krwi i już w taki prosty sposób chemicznie jesteśmy w stanie spowodować, że będziemy bardziej szczęśliwi. Znaczy nie bezpośrednio, bo lekarz powinien wypisać i tak dalej, ale na wzięcie takiej tabletki powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. No i jak Państwo pewnie w dużej części wiecie, świat zachodni trochę zachłysnął się pigułkami szczęścia i przynajmniej w Stanach Zjednoczonych jest to jeden z najlepiej sprzedających się medykamentów. Ilości tabletek, które powodują, że jesteśmy szczęśliwi, są sprzedawane w setkach milionów sztuk i każdy, prawie każdy statystyczny Amerykanin co jakiś czas sobie taką tableteczkę spożywa. No i da się. Pewnie, że się da, natomiast to, do czego ja bym chciał dzisiaj Państwa zachęcać, to raczej do tego, żeby spróbować na inne sposoby, bo ten jest dostępny w każdej chwili, więc można, a jak się da bez chemii, to czemu nie spróbować bez chemii? Do tego jeszcze wrócę. I trzecia rzecz biologiczna, o której chciałem powiedzieć i która akurat w tym momencie wydaje mi się najważniejsza, choć nie wiem, czy do końca dla nas, co być może dla następnych pokoleń, to ciało migdałowate. To jest taka struktura, która znajduje się w głębi naszego mózgu, poniżej tych słynnych półkul mózgowych, tych pofałdowanych, które powodują, że jesteśmy inteligentni i chcemy słuchać wykładów o pozytywnym myśleniu. Ta struktura odpowiada za przyjmowanie emocji. No, odpowiada za różne rzeczy, ale między innymi za przyjmowanie emocji. I to, co pokazują ostatnie badania przeprowadzone w ciągu parunastu ostatnich lat, to, że jeżeli dziecko w dzieciństwie, to jest mowa o pierwszych dwóch latach, jest szczęśliwe, czuje się kochane i bezpieczne, to w tym czasie te wszystkie pozytywne emocje, które czuje, wlewają się przez ciało migdałowate. Na początku nasz hipokamp, czyli ta struktura odpowiadająca za zapamiętywanie zdarzeń, nie działa za dobrze. Dlatego zazwyczaj nie pamiętamy pierwszych trzech lat życia. On sobie dojrzewa jeszcze powoli. Natomiast ciało migdałowate jest gotowe w momencie narodzin. I teraz te pierwsze 2-3 lata okazują się być bardzo mocno decydujące, jeżeli chodzi o nasze poczucie szczęścia w reszcie naszego życia. Okazuje się, że przez te 2 lata, jeżeli wleje się tam, w cudzysłowie oczywiście mówię, wystarczająco dużo szczęścia, ciepła, bliskości, to potem zostaje to człowiekowi na całe życie. Warto też podkreślić, że to są oczywiście badania korelacyjne, to znaczy, że sprawdzano, w jakim domu się człowiek wychował, jakie ma wspomnienia z dzieciństwa, co mówią jego rodzice i na podstawie tego budowano jego pierwsze 3 lata życia. Nie było to tak, że wzięto dzieci i jedne trzymano o chłodzie, głodzie i kromce chleba po to, żeby sprawdzić, jak to będzie za 10 lat, a innych zanurzano w szczęściu. Więc oczywiście tutaj może być jakaś pomyłka. Natomiast korelacyjne badania pokazały, że istnieje bardzo mocny związek pomiędzy tymi 2 latami, 3 latami życia, a później życiem dorosłym człowieka. Te osoby, które mają to ciepło za sobą, nawet kiedy spotykają w życiu coś trudnego, kiedy spotyka je jakiś smutny moment, to mają w głowie taką myśl, że później będzie dobrze. Czasami kładą się spać i rano wstają i myślą sobie, to teraz już musi być lepiej. Ciągle w ich głowach jest takie nieracjonalne zupełnie przekonanie, będzie dobrze. I przez to, że mocno w to wierzą, to też są aktywne, też szukają tego szczęścia, wychodzą z domu, spotykają ludzi, robią różne rzeczy i przy pewnej dozie szczęścia rzeczywiście jest lepiej. Natomiast te osoby, które przez te pierwsze 2 lata życia aż tyle tego ciepła, bliskości, bezpieczeństwa nie zaznały, bardzo często mają gorzej. Nie w życiu mają gorzej, że więcej nieszczęść się spotyka, ale myślą o tym, że na pewno nie będzie tak dobrze, jakby mogło być. Jak spotyka ich coś złego, to myślą sobie, no tak, takie moje życie, taki los. I można przyłożyć tutaj rękę do głowy, nie? Tak, żeby było bardziej dramatycznie i romantycznie. Więc czas, którego nie pamiętamy, bardzo mocno wpływa na to, jacy jesteśmy. Do tego stopnia, że badania pokazały, że osoby, które miały szczęśliwe dzieciństwo, mają dużo mniejsze szanse na to, żeby mieć tak zwane PTSD, czyli ten stres pourazowy, to o czym się teraz często mówi w przypadku żołnierzy, którzy wracają z misji i przeżywają ciągle stany lękowe i serce im szybko bije i nie potrafią się odnaleźć. Osoby, które miały szczęśliwe 2-3 pierwsze lata życia, mają to dużo rzadziej. Tak jakby stanowiło to taką tamę, taką linię obrony przed wszystkimi okrucieństwami i trudnymi rzeczami, z jakimi świat nas spotyka. W związku z czym, szanowni Państwo, jeśli myślicie o swoich dzieciach, wnukach, to te dwa pierwsze lata życia są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale też mam dobrą wiadomość, ponieważ my też możemy pracować nad tym, żeby sobie tego szczęścia więcej dostarczać. Pewnie nie aż tak skutecznie, jak przez te dwa pierwsze lata życia, ale w dalszym ciągu, jak dajemy sobie dużo ciepła, sympatii, bliskości, to to też w nas zostaje i utrzymuje się dłużej, więc warto tak czy siak się starać. Zerkam na kartkę, czy to wszystko? Tak. To, co teraz chciałem opowiedzieć żart o koniu. Uprzedzam, żeby ktoś się z grzeczności zaśmiał. Wyobraźcie sobie Państwo rodziców, którzy mają dwóch synów. Synów w bardzo podobnym wieku. No i jeden z tych synów przez całe swoje życie, załóżmy 8-letnie, jest niepoprawnym optymistą. Wszędzie widzi tylko szczęście, nie widzi żadnych przeszkód, mimo że jest widzący. Drugi dla odmiany w bardzo podobnym wieku jest wiecznym pesymistą. No i rodzice kochają swoje dzieci, ale jakoś tak chcieli to wyrównać, bo bali się trochę, że ten optymista, to on się zderzy kiedyś w końcu ze światem, no i się okaże, że to tak nie jest, jak on sobie wyobraża. Znowu pesymista, no jak będzie na wszystko tak patrzył z takim smutkiem, to też do niczego go to nie doprowadzi. W związku z czym, kiedy zbliżały się święta Bożego Narodzenia, postanowili zrobić im takie prezenty, żeby im trochę odwrócić ten sposób myślenia. No i temu synowi pesymiście kupili przepiękną kolejkę, taką z dużą ilością torów. Optymiście końskie łajno zapakowali do prezentu, no i położyli pod choinką. Zbliża się czas otwierania prezentów, dzieci idą w stronę choinki, oczywiście optymista z dużą radością, taki podnieceniu, co też ciekawego go czeka, optymista tak powolutku sobie idzie. No i rodzice podchodzą do pesymisty, który otworzył swój prezent i płacze. Kochanie, czemu płaczesz? Zobacz, taka piękna kolejka, tyle torów, poukładasz to z tatą, no będzie przepięknie. No tak, tak, piękna kolejka, ale zaraz na pewno się zepsuje, tory się połamią, no to w ogóle beznadzieja będzie. Trochę się załamali, ale myślą, no może przynajmniej tego drugiego skorygujemy. Podchodzą do tego drugiego, a ten się cieszy. Ale czemu się cieszysz? Bo dostałem konia, tylko mi gdzieś uciekł. I to bardzo ładnie pokazuje optymizm i pesymizm. Optymista nawet w trudnej sytuacji spostrzeże coś, co da mu nadzieję na przyszłość albo pokaże pozytywny kontekst. Dla pesymisty ta sama sytuacja może być zupełnie odwrotna i to właśnie pokazują badania. To, co widzicie Państwo na slajdzie, to jest opis sytuacji, w której osoba odnosi sukces. Na przykład wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w pracy, i wasz szef, chyba że jesteście sami własnym szefem, to wtedy wy sami doceniacie się za osiągnięcia. Przyszedł jakiś klient, obsłużyliście go świetnie albo załatwiliście świetnie sprawę, ktoś was pochwalił, no i przyszedł szef, żeby wam pogratulować. Co myśli optymista? Optymista sobie myśli, to zależy ode mnie, to ja mam wpływ na to, jak to było. Co więcej, mogę to zmieniać i ulepszać. Mogę powodować, żeby było jeszcze lepiej. I tak na pewno będzie. Ja mam nad tym kontrolę, ja o tym decyduję. To się będzie powtarzało. Co myśli pesymista? Ale mi się udało. Zupełnie nie wiem, dlaczego tak wyszło, nie mam na to żadnego wpływu. No po prostu był dobry klient, miałem dobry dzień, wszystko się dobrze zbiegło. No ale no niestety to minie. Na pewno jutro przyjdzie znowu jakiś klient, który powie, że z czymś sobie nie daje rady, albo że coś nie najlepiej zrobiłem. To samo wydarzenie. I teraz, jeżeli chcielibyście Państwo odwrócić sytuację i zobaczyć, jak sobie radzą z porażką, to wystarczy zamienić nazwę optymistę na pesymistę. Czyli optymista w sytuacji porażki powie, ale mi się trafiło. No to tylko ten jeden raz. To minie. A pesymista powie, no tak, mam to, na co zasłużyłem. Tak się będzie zawsze powtarzało. Zobaczcie Państwo, sam sposób interpretowania sytuacji bardzo mocno wpływa na to, jaka to będzie sytuacja. Ale też zobaczcie Państwo, że to zależy od Was, czy będziecie bardziej optymistyczni, czy nie, bo tu już można ćwiczyć. Jeżeli czujecie, że jesteście bardziej pesymistami niż optymistami, to co możecie zrobić, to sobie na kartce napisać zawsze. Moja zasługa. I w momencie, kiedy będziecie mieli sukces, to patrzeć na te kartki i starać się cieszyć. Wiem, że to wydaje się trochę magiczne, ale to naprawdę trochę zmienia rzeczywistość, bo jak często coś powtarzamy, to trochę zaczynamy w to wierzyć. Jest taka pani w Ameryce, która ma takie powiedzenie fake it until you make it, czyli udawaj, udawaj, aż ci się uda. I myślę sobie, że to trochę ma tutaj też odwzorowanie, że jeżeli będziemy sobie cały czas mówili, że ten sukces to ja, ten sukces to ja, ten sukces to ja, to w końcu uwierzymy. Tak jak pesymiści ciągle wierzą, ten sukces to nie ja. Powtarzanie trochę tworzy naszą rzeczywistość. Natomiast to, co warto robić, to warto jest myśleć o różnych innych rzeczach niż o tych trudnych. Często, kiedy nam się coś nie uda, to zanurzamy się w tym, co się nie udało. I nawet jak nie chcemy o tym myśleć, to co robimy? Mówimy, tylko nie myśl o tym, że ci się nie udało. Tylko nie myśl o tym, że ci się nie udało. Tylko nie myśl. To teraz zróbmy eksperyment. Jesteście Państwo gotowi? To teraz chciałbym, żebyście Państwo robili wszystko, tylko nie myśleli o białych niedźwiedziach. Komuś się udaje? Nie o białych niedźwiedziach. Jakieś pojedyncze rączki się podnoszą. Albo macie, panie, dobrą strategię, albo naciągacie. Ponieważ nasz umysł nie działa tak, że możemy o czymś nie myśleć. Możemy myśleć o czym innym. I to być może spowodowało, że się paniom udało. Czyli jeżeli ktoś natychmiast zaczął myśleć o jeleniach, to nie pojawiały się białe niedźwiedzie. W momencie, kiedy mieliście w głowie nie myśleć o białych niedźwiedziach, nie myśleć o białych niedźwiedziach, to się nie da. I podobnie jest ze szczęściem. Jeżeli ciągle myślimy o tym, żeby nie być nieszczęśliwym, żeby nie pamiętać trudnych sytuacji, to jedno i drugie i tak wspominamy, i tak istnieje w naszej głowie. Kiedy skupiamy się na czymś innym, skupiamy się na czymś pozytywnym, jest to dużo łatwiejsze i to jest właśnie to, co robią optymiści. Optymista, jak ma trudny moment, to myśli sobie, okej, to czym mógłbym sobie poprawić humor? No to może spotkam się ze znajomymi, albo obejrzę dobry film. Pesymista myśli, no tak, to już będzie strasznie i siedzi i myśli o tym, że jest strasznie. Inna strategia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i droga do bycia szczęśliwszym, to jest zmiana rzeczywistości. To już Sigmund Freud, jeden z najbardziej znanych psychologów, a przynajmniej jemu się przypisuje to, jako nazwanie mechanizmu obronnego. Czyli takiego mechanizmu, który potocznie nazywa się słodkie cytryny i kwaśne winogrona. Polega on na tym, że jeżeli nie uda nam się osiągnąć czegoś ważnego, jakiegoś celu, który jest dla nas ważny, to co robi optymista, żeby ratować sobie samoocenę? To przecież nie był taki ważny cel. Jestem zdrowy, moje dzieci są zdrowe i tutaj sobie dośpiewuję całą historię, która powoduje, że odbiera to jako małe potknięcie. Albo mówi, że to wcale nie jest porażka, bo ja przecież dzięki temu tyle się nauczyłem. Następnym razem na pewno pójdzie mi lepiej. Obydwie z tych strategii to są strategie, które nie powodują, że świat się zmienia, ale one powodują, że my lepiej przechodzimy przez sytuację trudną, przechodzimy przez nią z większą dozą optymizmu. A dzięki temu jest lepiej. Tak? Nawet jak przyjdzie trudny klient i nas okrzyczy, czy coś nam zrobi niemiłego, to jeżeli będziemy się na tym skupiać, to następny klient, który przyjdzie, to zobaczy. Nie? Zobaczy tą smutną minę albo wręcz złość. I dostaniemy drugi raz to samo. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, ale ten człowiek ma ciężko w życiu, to uśmiechamy się dalej. Następny klient ma szansę spotkać się z naszym uśmiechem i być zadowolonym. Podobnie w domu. Jak usłyszymy złą jakąś wiadomość, to wtedy każda następna będzie nam się dokładała do tego, jeżeli na to pozwolimy. Natomiast jeżeli uznamy, że czasem jest tak, że każdy ma gorszy dzień, to dzisiaj jest ten mój, to z taką nadzieją czekamy na jutro. Jeszcze trzecia rzecz, czyli redukcja dysonansu poznawczego. Redukcja dysonansu polega na tym, że jeżeli zachowaliśmy się jakoś, w jakiś sposób, który nie pasuje do tego, jak oczekujemy, że powinniśmy się zachować, to bardzo zachowawcze i bardzo przeżyciowe jest to, żeby myśleć o tym jako o pewnej sytuacji, którą zmienimy sobie w głowie. Czyli jeżeli was skusiło i ukradliście lizaka w sklepie, oczywiście takich rzeczy nie robimy, ale na potrzeby wykładu. To teraz mamy pewien dysonans. Z jednej strony myślę o sobie jako uczciwym człowieku. Z drugiej strony ukradłem lizaka. No i teraz co robi człowiek, który chce zachować dobrą samoocenę? Znajduje sposób na to, żeby pogodzić te dwie rzeczy, nie rezygnując z własnej dobrej opinii. Czyli mówi na przykład, no, te lizaki tak leżały, że każdy by ukradł, aż się prosiły. Albo mówi, zawsze chciałem spróbować, jak to jest ukraść, żeby wiedzieć, że skąd oni biorą tyle radości z tego, już więcej nigdy w życiu tego nie zrobię. To taki eksperyment był. Albo znajduje jakieś 75 różnych innych wytłumaczeń, które powodują, że nie muszę rezygnować z dobrego mniemania o sobie. Tutaj mam. No i teraz pojawia się pytanie, co jeszcze możemy zrobić, żeby być szczęśliwymi? Jedną odpowiedź daje już dysonans poznawczy, znaczy, że możemy ładować się w różne trudne sytuacje, tylko później musimy sobie to umieć wytłumaczyć. Na przykład badania pokazują, że osoby, które są dużo bardziej niepewne przed ślubem, co do tego, czy brać ślub, czy nie brać ślubu, czy wchodzić w związek, czy nie wchodzić, jeżeli się zdecydują, to potem są dużo bardziej szczęśliwe z tego powodu, że wzięły ten ślub. Ci, którzy mają mniej wątpliwości przed, potem mają ich trochę więcej. I teraz jeszcze gorsza wiadomość, bo wiecie Państwo, po 20 latach jakie związki są najszczęśliwsze? To będzie naprawdę zła wiadomość. Zupełnie nieromantycznie. Z rozsądku. Związki z rozsądku okazują się po 20 latach, że osoby będące w tych związkach deklarują najwyższy poziom szczęścia. Także warto też trochę rozsądku zaprząc, wybierając życiowego partnera. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. To, co jest też ważne tutaj i coś, co myślę sobie, że trochę z tego zrezygnowaliśmy, to badania pokazują, że to, co nam daje też szczęście, to wspólne świętowanie, co akurat okazja się zbliża. Natomiast ja pomyślałem sobie głównie o tym, z czego zrezygnowaliśmy, bo nie wiem, jak starsi z Państwa pamiętają, ja pamiętam jeszcze zanim wynaleziono telefony komórkowe, to przychodziło się do znajomych, dzwoniło się do drzwi i mówiło się, cześć, przyszliśmy. I oni nie mieli innego wyjścia, tylko wyjąć rzeczy z lodówki, różne trunki wystawić. I impreza trwała i trwała i trwała. I ludzie podobno dzięki temu byli szczęśliwsi. Teraz mamy telefony komórkowe i nie wiem jak Państwo, ale ja się czasem ze znajomymi miesiąc umawiam, zapisuję na datę, a i tak czasem nic z tego nie wychodzi. W związku z czym, jeżeli szukacie Państwo drogi do szczęścia, to to jest jedna z nich. Znaczy, nie informować znajomych o tym, że przyjdziecie. Chciałbym zobaczyć ich minę. Zadzwonić, wejść, powiedzieć cześć, jesteśmy, cieszycie się. Na początku mogą nie być tak bardzo szczęśliwi, ale badania pokazują, i to im możecie też powiedzieć, że dzięki temu spotkaniu po pewnym czasie poczują się szczęśliwsi i będzie tego szczęścia w nich coraz więcej i więcej. Drugi sposób to śmiechoterapia. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział taki film, który się nazywa Patch Adams. Jedna ręka w powietrzu, bardzo się cieszę. O, druga. No to szaleństwo. To, szanowni Państwo, w ramach pracy domowej po dzisiejszym spotkaniu bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu. Jest to film o człowieku, który był psychiatrą i który z powodu różnych trudnych sytuacji we własnym życiu trafił do zakładu psychiatrycznego. Zresztą grał go Robin Williams. To też takie ironia losu, ponieważ to co Patch Adams zrobił dla świata, to odkrył, że nawet jak człowiekowi jest trudno, nawet jak człowiek trafia do zakładu psychiatrycznego i ma poczucie, że nie do końca się kontroluje, okazuje się, że śmiech powoduje, że szybciej wraca do zdrowia. No i on dla świata zachodniego wynalazł śmiechoterapię, czyli terapię śmiechem. Okazuje się, że śmiech podnosi nastrój i również uwalnia endorfiny, co spowodowało, że pewnie słyszeliście Państwo o takiej organizacji jak Doktor Clown, która jeździ po szpitalach, szczególnie dziecięcych, i tam próbuje rozbawić małych pacjentów. Więc to jest droga. Ale można również śmiać się bez doktora Clowna, ponieważ śmiech jest zaraźliwy. Jak Państwo zaglądacie czasem do internetu, to proponuję, żebyście weszli na YouTube i tam wpisali sobie na przykład ktoś się śmieje w wagonie albo ktoś się śmieje w metrze. To, co te filmiki pokazują, to w jaki sposób ludzie zarażają się śmiechem, co jest rzeczywiście zgodne z faktami, czyli to nie są podgrywane filmiki. Wystarczy, że ktoś będzie się śmiał nawet do swojego telefonu komórkowego, ale będzie to robił kilka razy chichocząc. Natychmiast wszyscy dookoła zaczynają też się uśmiechać. Najpierw trochę opornie, bo nie wypada, potem trochę bardziej, a końcowe sceny każdego z tych filmików pokazują, że cały wagon się śmieje i ludzie nie potrafią opanować śmiechu. Warto to czasem robić. Jak macie Państwo odwagę, to możecie Wy to prowokować w komunikacji miejskiej. Jak nie, można to robić nawet w zaciszu własnego domu. Okazuje się, że 15 minut śmiechu to tak jak 10 minut wiosłowania. Taka ilość kalorii. To przy okazji jest o odchudzaniu wykład. Ale oprócz tego uwalnia się cała masa endorfin. Powiedziałem, że Patch Adams pokazał zachodniemu światu wagę śmiania się, ponieważ na wschodnim krańcu rzeczywistości, czyli Indie, Chiny, ludzie tego mieli świadomość dużo wcześniej i to, co przywędowało z Indii do świata zachodniego też, to jest śmiechoterapia polegająca na tym, że ludzie umawiają się i spotykają się rano przed pracą i najpierw udają, że się śmieją. I potem coraz głośniej, a na końcu naprawdę pękają ze śmiechu. I mają takie 15-20 minut z rana i endorfinki na cały dzień. Trochę jak jogging. Więc jest to jeden ze sposobów tego, żeby spowodować, że będziemy się śmiali, że będziemy szczęśliwi. Można to również uprawiać w domowym zaciszu z rodziną, choć ja nie wiem, czy to w domu będzie wyglądało normalnie, jak sąsiedzi przyjdą i zobaczą, że śmiejemy się 15 minut. Niemniej jest to dobry sposób na podniesienie sobie nastroju, na podniesienie poziomu szczęścia. Następny sposób to założenie, że rzeczywistość nie jest taka, jak nam się wydaje. I tutaj będzie ten drugi żart. Mam nadzieję, że też śmieszny. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację dwóch sprzedawców butów. Zostało wysłanych przez swoje firmy, zupełnie inne, do Afryki, żeby zobaczyć, jaki to jest rynek. To było jakieś 30-40 lat temu. Żeby zaoszczędzić, bo to wiadomo, droga wycieczka, postanowili, że podróżować po Afryce będą razem, a potem przyjadą nad wybrzeże Morza Śródziemnego, usiądą w dwóch pokojach hotelowych i każdy z osobna napisze raport, tak żeby było uczciwie. Jak pomyśleli, tak zrobili. Podróżowali 2 tygodnie po Afryce, zobaczyli różne miejsca, no po czym dojechali do Morza Śródziemnego, usiedli w dwóch pokojach i pierwszy z nich pisze raport. Zatrzymajcie produkcję, stop. Nie przysyłajcie żadnych butów, stop. To nie ma sensu, oni wszyscy chodzą boso. W pokoju obok drugi pisze raport. Produkujcie ile możecie, stop. przesyłajcie wszystko, co macie, stop. Oni wszyscy chodzą boso. Pan Maudsby to, co stwierdził w pewnym momencie, to jest psycholog poznawczo-behawioralny, to, co stwierdził w pewnym momencie, to to, że to nie jest ważne, jaka jest rzeczywistość, tylko to, jak my tą rzeczywistość interpretujemy. Czyli w jaki sposób my widzimy pewne wydarzenia. I ci sprzedawcy butów dobrze to pokazują. On zawsze mówił o takiej sytuacji, żeby poczuł każdy, o czym on mówi. Proszę sobie zresztą wyobrazić. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest noc. Jesteście sami w mieszkaniu, jest ciemno. Na dworze wieje wiatr. Obejrzeliście horror. Świeci się tylko mała żaróweczka w tym pokoju, w którym jesteście. Mówiłem już, że jesteście sami w mieszkaniu? Mhm. I nagle słyszycie, że ktoś manipuluje przy zamku. Co czujecie? Strach. Tak? Strach, niepokój, przerażenie. To teraz druga sytuacja. Jest noc. Jesteście sami w domu. Na dworze hula wiatr, obejrzeliście horror. Jest ciemno, tylko mała żaróweczka się świeci. Wiecie, że mniej więcej o tej porze powinna wracać miłość waszego życia do domu po pracy. I słyszycie chrobotanie klucza w zamku. Co czujecie? Wiem, że niektórzy strach i szukają szafy, ale ci pozostali. No, tutaj z przodu słyszę radość, a państwo są razem, więc tutaj... No, zazwyczaj zadowolenie, radość, przyjemność, ulgę. Sytuacja się nie zmienia. To zawsze jest ta sama noc, ten sam mrok, ten sam horror. Natomiast ważne jest to, co się dzieje w naszej głowie. I tutaj to, co dzięki temu, co odkrył profesor Maudsby, się zadziało, to to, że powstały narzędzia do tego, żeby można było pracować z własnymi przekonaniami. Przekonaniami, czyli takimi systemami myślowymi, które my mamy w głowie. To jest to, co czasem robimy na terapii. Ale oprócz tego, że robimy to na terapii, to możemy też czasem, jeśli chodzi o pojedyncze, powtarzające się sytuacje, przepracowywać to sobie sami. I są takie narzędzia, które, to drugie jest szczególnie ważne, racjonalna samoanaliza. Jak Państwo gdzieś sobie wpiszecie w internet, to Wam wyskoczy całe narzędzie z instrukcją do samoobsługi. To jest coś, co można robić zupełnie samemu. Jest to trudne, jeżeli się to robi zupełnie samemu, ale nie niewykonalne. To, do czego ja zazwyczaj zachęcam, to do tego, żeby pierwszy raz to zrobić z kimś, kto się na tym zna, a potem można już to robić sobie samemu w domu, bo już się wie jak. Bo to, co zrobił Maudsby, to stworzył narzędzie do zmiany przekonań, czyli do zrozumienia, które z tych przekonań, które ja mam w swojej głowie, które nabyłem w trakcie swojego życia, być może w dzieciństwie, być może trochę później, powodują, że ja zachowuję się w taki, a nie inny sposób. I dzięki temu narzędziu można je zmienić. To jest bardzo fajne, bo on też, żeby zmieniać te przekonania i zobaczyć, które są te zdrowe, a które są niezdrowe, stworzył taką kafeterię 5 pytań. Jeżeli się na te 5 pytań odpowiada, to można się dowiedzieć, czy to przekonanie dla mnie osobiście jest zdrowe, czy też nie. Bardzo, bardzo zachęcam do zobaczenia tej metody, do popróbowania sobie w niej. Rzeczywiście można po tym stać się szczęśliwszym. To pierwsze, czyli racjonalna terapia zachowania, to jest nazwa teorii, nazwa terapii. Natomiast to drugie to jest to narzędzie, o którym mówię, czyli racjonalna samoanaliza. No i teraz zbliżamy się do głównego nurtu w nauce o szczęściu, czyli do psychologii pozytywnej i do jednego z założycieli tego nurtu, do Martina Seligmana. Martin Seligman razem z innymi badaczami postanowił podejść systematycznie do przyglądania się szczęściu. Że nie wystarczyło mu to, że zrobi sobie jakąś jedną metodą i że będzie działało, więc poprosił swoich asystentów, żeby zebrali mu wszystkie znane metody powodowania, że człowiek jest szczęśliwszy. I tam i z Bliskiego Wschodu, i z Dalekiego Wschodu, Australia, Afryka, Europa Zachodnia. Zebrała się tego strasznie długa lista. I następna rzecz, jaką zrobił, to zaczął to sprawdzać. Czyli badać ślepą próbą, tak żeby nikt nie wiedział, co działa, co nie działa. Sprawdzać, co wpływa na ludzi, co podnosi im poziom szczęścia, zadowolenia z życia, pozytywnego myślenia, a co nie. No i potem, jak już zrobił te różne badania, to pierwsze, co zrobił, to wyrzucił te, które nie działają zupełnie. I o nich nie będziemy dzisiaj rozmawiali, bo nie chcemy tracić czasu na coś, co nie działa. Natomiast tą resztę połączył, porównał i zobaczył, jakie trzy czynniki główne wychodzą, kiedy ludzie poszukują tego szczęścia, na co oni przede wszystkim zwracają uwagę i co z tego działa. No i wyszły mu trzy drogi. Pierwsza droga to życie przyjemne. To jest poszukiwanie satysfakcji, poszukiwanie miłych momentów, pławienie się w cieple, przyjemności, rozkoszy, spa dla pań albo ryby dla pań, w zależności co kto lubi, tak, dla panów majsterkowanie albo siedzenie na wykładach, no, różne rzeczy, ale taka pogoń za szczęściem. Jak ja myślę sobie w swojej głowie o pogoni za szczęściem, to najczęściej wychodzi mi impreza. Natomiast dla każdego z Państwa to może być coś innego. Druga droga to coś, co nazwał good life, dobre życie. Natomiast tutaj ta nazwa jest troszkę myląca, ponieważ chodzi mu o zanurzenie się w czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. Jest taki naukowiec z Węgier, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, nazywa się, i teraz przepraszam wszystkich, Csikszent Mihalaj, i nie jestem pewien, że tak właśnie to się wymawia. Chyba, że mamy kogoś, kto jest specjalistą od języka węgierskiego, to wtedy mogę wyświetlić słowo i spróbujemy coś z tym zrobić. To jest badacz, który odkrył, że są takie czynności w naszym życiu, które jak wykonujemy, to się w nich zanurzamy. Czas przestaje płynąć. Jesteśmy tylko my i ta czynność. I dla różnych ludzi to są różne rzeczy. Mam kilku znajomych, którzy mają tak na rybach. Siadają o 3:00 nad ranem na krzesełku, czas przestaje płynąć, wstają o 7:00 czy 8:00 i idą do pracy. To nie ja. Ja zauważyłem, że u mnie najczęściej to się dzieje przy książkach. Jest godzina 22:30, myślę sobie, to jeszcze parę stron przeczytam i o 5:00 nad ranem skończyłem książkę. Czas przestał płynąć. Więc to jest druga droga poszukiwania szczęścia w życiu, czyli znajdowanie takich obszarów, w których możemy się zanurzyć cali. I to nie jest tak, że my wtedy jakoś czujemy szczęście, czy nie czujemy szczęścia, ale po prostu jesteśmy tą czynnością. Nic innego się nie liczy, jesteśmy tylko my i to. I jak ludzi pytać, to mówią, że to daje im szczęście, że dzięki temu czują się szczęśliwi. Przynajmniej ja tak z książkami to mam. I trzecia droga to jest życie pełne sensu. Czyli droga związana z posiadaniem jakiegoś celu w życiu, do którego dążymy. Najczęściej jest to cel, jest to sens związany z działaniem nie na rzecz siebie, tylko czegoś większego, jakiejś szerszej rzeczywistości, jakiejś prospołecznej idei. Ja myślę, że bardzo dobrze w Polsce pokazują to różnego rodzaju akcje społeczne, czytaj na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie mam wrażenie, że mnóstwo Polaków widzi w tym sens, i po prostu to robią i czują się szczęśliwsi. Jak się przejście w dniu zbiórki, to po prostu wszyscy, czy prawie wszyscy na ulicach się uśmiechają. Wszyscy mają serduszka i tak. Mają sens w życiu. Pomimo tego, że, co mówią osoby sceptyczne wobec tego ruchu, rzeczywiście jest tak, że w porównaniu z budżetem NFZ-u to jest kropla w morzu potrzeb. Ważna kropla, która... dzięki której mamy sprzęt, łóżka, inne rzeczy dla osób potrzebujących, ale jakby spojrzeć na to racjonalnie, no to jest taka mała kropelka, tak? Choć niewyobrażalna dla mnie 105 milionów w tym roku, ale poczucie, że to jest jakiś sens, że my w ten sposób też coś pokazujemy, że tworzymy coś dla wspólnego dobra, powoduje, że ludzie bardzo sobie to cenią. No i to, o czym mówi Seligman, to o tym, że te osoby, które mają w życiu taki cel, taki sens, sens, dzięki któremu robią coś dla środowiska, dla innych, dla społeczności, to są osoby, które są najszczęśliwsze. Więc jeżeli myśleć o tym, które z tych trzech jest najważniejsze, to statystycznie rzecz biorąc, to trzecie daje najwięcej szczęścia. To drugie też daje dużo szczęścia. Natomiast ta jedynka, to życie przyjemne, jeżeli występuje samo, to jak patrzeć na wykres szczęścia od Państwa strony spróbuję. To jest tak, dzieje się, skończyło się. I kac. To, co przy innych jest takie długie i sobie płynie. Życie przyjemne jest wtedy tylko skuteczne i wtedy tylko daje szczęście, jeżeli jest taką wisienką na torcie. Czyli jeżeli ja mam sens w życiu, jeżeli ja mam jakieś swoje hobby, jakiś cel, który realizuję, w którym się zatracam i do tego jeszcze czasem oddaję się przyjemnemu życiu. I teraz trzy metody, jak to wdrażać. Po jednej na każdą z tych rzeczy. O, zniknęło mi. O, to jest. Dobrze. Pierwsze, piękny dzień. Jeżeli chcecie Państwo z tej techniki skorzystać, to co należy zrobić, to rozplanować sobie dzień tak, żeby było tylko miło. I ponieważ wszyscy jesteśmy zabiegani, to trzeba to zrobić dużo wcześniej. Zarezerwować sobie jakiś dzień tygodnia i zaplanować, co kiedy będę robił. Same przyjemne rzeczy. To bardzo pomaga. I ładuje akumulatory na jakiś czas, natomiast ten czas jest dość krótki. A drugi to jest sposób związany z pięcioma mocnymi stronami. Czyli pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to trzeba zdiagnozować swoje mocne strony. Te rzeczy, w którym jestem naprawdę dobry. Tak jak ja w czytaniu książek. I potem starać się jak najczęściej korzystać z tych mocnych stron. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby te strony swoje mocne poznać, to jest taka strona happyfi.com. happyfi.com. Na tej stronie można sobie zrobić całą masę testów dotyczących tego, co zrobić, żeby być szczęśliwym i poznać wiele metod samouszczęśliwiania. Natomiast trzecia metoda i tak moim zdaniem najpiękniejsza i najwięcej wnosząca w życie ludzi, to jest wizyta dziękczynna. Na czym polega wizyta dziękczynna? Otóż chciałbym, żebyście Państwo sobie teraz w głowie przypomnieli osobę, której zawdzięczacie dużo, a jeszcze jej nie podziękowaliście. Uwaga, niech to będzie osoba żyjąca. Macie taką osobę? 5 sekund jeszcze na zastanowienie. Dobrze. To teraz, jak stąd Państwo wyjdziecie i usiądziecie sobie gdzieś tu w pobliżu albo traficie do domu, napiszcie na kartce, za co jesteście tej osobie wdzięczni. Zdanie po zdaniu, spróbujcie to jakoś ubrać w słowa. Niech tego nie będzie więcej niż jedna strona A4, nawet jeżeli macie zdolności pisarskie. Następnie dzwonicie do tej osoby i umawiacie się na spotkanie, nie mówicie po co. Spotykacie się z tą osobą, wyciągacie tą kartkę, bardzo polecam wyjmowanie kartki, bez niej jest trudno później to odtworzyć wszystko z głowy i czytacie albo mówicie wspomagając się kartką tej osobie, za co jesteście jej wdzięczni. Statystycznie rzecz biorąc wszyscy płaczą. I ci, którzy wyrażają swoją wdzięczność, i ci, którzy tą wdzięczność dostają. No, ale to tak krótkoterminowo, nie? A długoterminowo, kiedy zrobiono badanie po 3 i 6 miesiącach, okazało się, że w porównaniu z grupą tych, co to zrobili sobie przyjemny dzień albo poszli na imprezę, ci ludzie są dużo, dużo bardziej szczęśliwi. I ci, którzy wyrazili tą wdzięczność, i ci, którzy podziękowali w końcu za coś, co otrzymali od innej osoby, i ci, którzy o tej wdzięczności usłyszeli. Więc możecie w gratisie dać sobie i tej osobie dużo szczęścia. Wystarczy napisać na kartce, zadzwonić i się spotkać. No i to są trzy proste narzędzia. Natomiast jeżeli chodzi o takie generalne kierunki, o których warto pomyśleć, no to jest ich takich pięć. Po pierwsze, korzystać z okazji i delektować się życiem. Spróbujcie się Państwo rozejrzeć tutaj po okolicy. Po sobie, po tej osobie, co siedzi obok. I spróbujcie się czymś zachwycić. Okazuje się, że osoby, które tworzą sobie takie momenty, są dużo szczęśliwsze. Nie wiem, jakie wy macie Państwo takie momenty, ale ja na przykład uwielbiam, jak wstaję o 5 rano, tak mi się czasem zdarza, wsiadam w samochód, bo jadę gdzieś na koniec świata i w pewnym momencie pojawia się wschód słońca. I ja sobie zjeżdżam samochodzikiem na bok, wysiadam i jest 3 minuty tylko ja i słońce. Zatrzymuję świat, zatrzymuję siebie i chłonę. I wyrażam całym sobą smak tego momentu, tego spotkania. Delektuję się tą chwilką. A potem wsiadam do samochodu i jadę do pracy. Natomiast ten moment, te 3 minuty, mam poczucie, że powoduje, że jestem zupełnie inaczej nastawiony do tego dnia niż jeszcze pół godziny wcześniej, jak ledwie coś się zwlokłem z łóżka, żeby dojść do tego samochodu i pojechać. Nagle życie jest lepsze. I warto sobie robić takie momenty zatrzymania codziennie i delektować się, nie wiem, cukierkiem. Nie wiem, jak Państwo jecie obiad, czy nie przypadkiem przed telewizorem, bo badania pokazują, że dużo lepiej jest jeść powoli albo z innymi ludźmi, albo nawet samym z sobą i smakować. Wtedy to zupełnie inaczej smakuje. Ja parę miesięcy temu byłem w Poznaniu, jest taka restauracja, nie wiem, czy jest we Wrocławiu, która się nazywa Dark Restaurant. Je się w ciemnościach. Znaczy generalnie nie wie się, co się je. Niesamowite wrażenie, bo każdy kęs, każdy smak czuje się na języku 10 razy bardziej. Ja jeszcze byłem z tych ostrożnych i wziąłem sobie normalne danie, ale kolega wziął coś, co nazywało się bizar i były w tym szarańcze i jakieś larwy czegoś tam. Też spróbowałem, nieźle chrupię. Natomiast naprawdę byłem każdym kęsem, tam nie dało się nie być kęsem, bo byłem tylko ja i mój smak i czerni dookoła. I kiedy mówię o delektowaniu się, to mówię właśnie o takiej chwili, o takim momencie zatrzymania tylko na jakimś jednym detalu, jednym momencie. Trochę jak to robili impresjoniści francuscy, nie? Że wschód słońca nad Loire'ą. Jeden moment utrwalony, nad którym można się zachwycić. Druga droga to droga wdzięczności. Czyli jak najczęstsze wyrażanie wdzięczności za to, co się ma. I to taka nauka wdzięczności, ja zawsze jak o takich rzeczach mówię, to trochę się czuję jak kaznodzieja. Nie wiem, czy dla Państwa to tak nie brzmi, że trochę tak przyłóż ręce do ekranu i od tej pory będzie dobrze. Tylko, że tutaj niestety jest tak, że to jest potwierdzone badaniami naukowymi, więc pomimo tego, że brzmi trochę jakbym nawracał, to przysięgam, że nie nawracam. Chyba, że na naukę. Więc drugie to jest wdzięczność, czyli docenianie tego, co się ma. Że przychodzę do kuchni i tam kawa czeka na mnie. Jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny, że mogę chodzić, że widzę. A nawet jak siedzę na wózku, to jestem wdzięczny za to, że mogę siedzieć na wózku i patrzeć na świat. Że jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad tym, za co możemy być wdzięczni, to okazuje się, że ta lista jest niesamowicie długa. Tylko my musimy się nastawić na tą wdzięczność. My musimy sobie pokazać, że to jest coś wartościowego, co my dostajemy. W tym codziennym biegu my często tego nie zauważamy. Tak jak ośmiorniczki pewien minister, nie? Że coś zupełnie naturalnego, a to przecież jest niesamowita okazja. Ja to przynajmniej bardzo lubię, jak od czasu do czasu trafią na mnie takie ośmiorniczki. Kiedyś raz byłem na konferencji i nikt nie chciał jeść ośmiorniczek, zajadłem się potąd. Trzecie to już wspominałem, czyli szukać sensu w życiu. Nawet jeżeli jeszcze go nie mam, to chociaż wybrać sobie jakiś tymczasowy. Czyli dokądś dążyć, dokądś zmierzać. Sens wiele zmienia. Czwarta droga, naprawdę coraz bardziej czuję się, jakbym nawracał, to dzielić się. Okazuje się, że kiedy dostajemy, to dużo mniej z tego mamy radości niż wtedy, kiedy dajemy. Dużo mniej nas to uszczęśliwia, nawet jeżeli się to wydaje dziwne. Co więcej, kiedy dajemy innym, to tworzymy też przepiękny łańcuch wymiany. Bo jak my dajemy innym, to pokazujemy im też, że to jest coś fajnego dawać. I oni wtedy często też dają albo jeszcze innym, albo oddają nam. I jest nawet taka historia, która mówi o ciepłym i puchatym. O tym, że ludzie nosili kiedyś na szyjach takie ciepłe i puchate. Im więcej go dawali, tym więcej go przybywało. I myślę sobie, że w tym jest trochę takiego już naukowo potwierdzonego świata, że w momencie, kiedy dajemy innym, to dostajemy dużo więcej. Nawet jeżeli nie fizycznie, to dostajemy w głowie swojej takie poczucie, że podzieliliśmy się, że daliśmy coś innym osobom. I ostatnia droga to jest droga rozwijania w sobie empatii. Empatii, czyli bycia z innymi w tych dobrych chwilach, ale bycia też z innymi w tych trudnych chwilach. To jest droga rozumienia tego, co się dzieje w innych ludziach i bycia z tymi ludźmi w trakcie tego, kiedy się to u nich dzieje. To jest coś, co spowoduje, że z czasem będziemy mieli poczucie takiej sieci społecznej, w której funkcjonujemy w swojej głowie i będziemy czuli i wsparcie innych i to, że dajemy wsparcie. Zresztą to droga wsparcia i bycia razem jest narzędziem nie tylko do tego, żeby być szczęśliwszym, ale też do tego, żeby dłużej żyć. Kiedy Międzynarodowa czy Światowa Organizacja Zdrowia robiła badania nad długością życia, to okazało się, że jest to jeden z 5 czynników najdłuższego życia. Grupa wsparcia, taka grupa, z którą się podróżuje przez całe życie, znajomych, przyjaciół, osób bliskich. Okazuje się, że im więcej mamy takich przyjaciół na całe życie, tym dłużej żyjemy. A w Japonii, w tych miejscach, gdzie ludzie żyją najdłużej, średnio mają 4,5 do 5 przyjaciół. Przypomnę, że to jest statystycznie, nie jest tak, że kroją jakoś przyjaciół na pół, tylko jeden ma 4, drugi ma 5. W Stanach Zjednoczonych średnio pomiędzy 0,8 a 1,2 przyjaciela. Mam wrażenie, że w Polsce niestety zbliżamy się w stronę Stanów Zjednoczonych, więc warto przeciwdziałać temu trendowi i szukać sobie takich ludzi, z którymi jest wam dobrze i trwać z nimi, nawet poświęcając czasem sukcesy, pracę czy inne rzeczy, bo warto się zastanowić, co mi da szczęście nie na te 15 minut, te pół godziny, ale co mi da tego szczęścia więcej, co spowoduje, że będę szczęśliwy i długo żył. No i teraz jeszcze ostatni element, taki element, o którym warto pomyśleć, czyli filantropia, zaangażowanie się w działanie społeczne. Tutaj jest już trochę reklamy. W krajach, w których ludzie działają prospołecznie w organizacjach pozarządowych, też wyżej odbierany jest poziom szczęścia. W związku z czym to, do czego też zachęcam, też we własnym interesie, to do angażowania się w różne działania prospołeczne. W tą stronę, którą państwo rozumiecie, że to jest prospołeczne. Za albo przeciw. Ważne jest, żeby działać, żeby się angażować i żeby być aktywną osobą, bo kiedy jesteśmy aktywni, czujemy, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, to wtedy czujemy się szczęśliwsi, czujemy, że mamy możliwość zmiany czegoś. No i to będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję państwu ze swojej strony bardzo. Ten chyba nie żyje? Żyje, dobrze. Roz. To jednak się zamieniło. Pan spróbuje do tego, a ja ten spróbuję.
Staszek Góral. Było wspomniane o tych 2 latach dzieciństwa.
Tak, 2 do 3 lat.
Czy jest się w stanie odtworzyć te 2 lata? No, czy one były...
Z pamięci?
No z pamięci, no tak jak ja dzisiaj.
Z pamięci się nie da.
Nie da.
Nie, bo to jest tak, że przez te pierwsze 2-3 lata hipokamp, czyli struktura w głowie, która odpowiada za zapamiętywanie, nie działa. W związku z czym tam nic nie zostaje zapisane na poziomie zdarzeń. Najczęściej jest zapisane tylko i wyłącznie na poziomie emocji. Są osoby, które deklarują, że trochę wcześniej pamiętają niż te 3 lata, czyli to są właśnie 2 lata.
Nie, no to jeśli chodzi o te 2 lata, tak, to jestem świadom, ale czy jakoś można sobie zidentyfikować, otworzyć, jak to tam mi było, a drugie...
To da się zidentyfikować, bo jak pan wstaje rano i myśli sobie, dzisiaj będzie dobry dzień zawsze, to pewnie było lepiej. Jak pan wstaje i myśli sobie, o Boże, znowu muszę wstawać, to pewnie jest gorzej.
A drugie, czy można, no bo nie pamiętam, nie wiem jak to było, ale czy sam sobie teraz od dzisiaj, czy od wczoraj sobie mogę narzucić, że było dobrze. No.
To do wstecznego myślenia to raczej się nie da, natomiast może pan skorzystać z tej całej gamy innych rzeczy, żeby być szczęśliwszym. Czyli na przykład robić coś dla innych, albo korzystać ze swojej pasji, albo zapisać się do grupy śmiechoterapii codziennie rano razem ze znajomymi śmiać się 15 minut. Niestety tego wstecznie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób naprawić, nawet w procesie terapeutycznym, kiedy pracuje się z osobami, które na przykład mają PTSD, to co się robi, to się uczy te osoby obniżać poziom stresu i lepiej kontrolować to, co się z nimi dzieje, a nie da się cofnąć tego procesu. Być może kiedyś, za jakiś czas wynajdziemy jakąś pigułkę na to albo jakiś proces, natomiast na chwilę obecną zostają nam te rzeczy pozostałe, jeżeli wcześniej mieliśmy to nieszczęście, pecha albo trudną sytuację, że dzieciństwo nie było idealnie takie, jakbyśmy chcieli.
Ja chciałabym kontynuować ten wątek, który zapytał tutaj pan, bo z badań Soni Lubomirskiej, takiej jednej z najbardziej znanych naukowców badającej szczęście, wynika, że właściwie na nasze poczucie szczęścia wpływają nie tyle wychowanie, co geny. Przeprowadzano bardzo dużo takich badań na bliźniakach jednojajowych i wynikało z nich, że rozdzielone bliźniaki już od początku, jakby nie po upływie tych 2 lat, wychowywane w zupełnie różnych rodzinach, okazywało się, że no w ogóle były do siebie bardzo podobne, podejmowały podobne decyzje, ale bardzo podobnie myślały i miały bardzo podobny, właściwie identyczny poziom szczęścia. Więc jak to się ma właśnie, się cały czas na tym też głowie, bo też zawodowo zajmuję się tymi właśnie rzeczami. Jak to jest, czy geny, czy wychowanie? A druga rzecz, w jaki sposób tak naprawdę sprawdzono, że te dzieci, które były przez 2-3 pierwsze lata jakby zalewane tym szczęściem, no faktycznie były. No jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby rodzice z dziećmi były jakoś podłączone do kamer, tak? I
to tak, to już zaraz powiem na drugie. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze, to rzeczywiście, jeśli chodzi o te pleasant life, Martin Seligman mówi, czyli o tą pogoń za szczęściem i takie poczucie zadowolenia z życia, to że ponad 50% tego to są geny. I że on nawet korzystając ze wszystkich technik i narzędzi, które wymyśliła nauka, jest w stanie to podnieść tylko o 20% maksymalnie. Co więcej, to się habituuje. To znaczy, że po jakimś czasie znowu uważamy to jako taki stan konstans, a nie większego szczęścia. Więc raczej on przekierowuje na te flow, czyli zanurzenie się w czymś przyjemnym, co nam sprawia przyjemność i nadawanie sensu. Natomiast zgadzam się, że geny tutaj w tym takim życiu przyjemnym odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie z tym drugim pytaniem, bo to jak to się dzieje, że to rzeczywiście, tak jak już mówiłem, to były badania korelacyjne. Znaczy nie było tak, że podłączano rodziców i dzieci do jakiegoś urządzenia i kazano im naciskać, jak byli szczęśliwi, albo podłączono diody do mózgu, tak jak szczurom się to czasem robi, po to, żeby zobaczyć, ile tego szczęścia, ile tego ośrodka szczęścia jest pobudzanego. Natomiast zrobiono takie bardzo szerokie wywiady i później sprawdzano to korelacyjnie. Także zgadzam się, że to nie jest tak, że wiemy to zero-jedynkowo. Natomiast ze względu na rozmiar próby badawczej to i brak innych jak na razie wytłumaczeń, przyjmuje się, że to może być to, ale zgadzam się, że to nie jest jeszcze twarda wiedza taka, że moglibyśmy na 100% założyć, że to tak jest. Niemniej z osobistego mojego punktu widzenia, nawet jeżeli by to była nieprawda, to jak będziemy dużo bardziej kochali, przytulali i całowali swoje małe dzieci, to myślę, że krzywda im się nie wydarzy, a kto wie.
Jeszcze jakieś pytania? Ktoś z Owiesa.
Chciałam zapytać, skąd w takim razie bierze się pasja?
Nie wiem, czy to pytanie nie jest przypadkiem do filozofów. Szczerze powiem, nie mam pojęcia, skąd się bierze pasja. Mogę na szybko coś wymyślić pięknego, ale nie wiem. Znaczy, dla mnie jest to bardzo bliskie flow, czyli takiego zanurzenia się w czymś, właśnie co sprawia mi przyjemność. Jak myślę sobie o takim artyście, który staje przy sztalugach i przez 24 godziny nieprzerwanie maluje, nie widząc upływu czasu, co czasem nazywamy pasją, no to w ramach pana Cikishin Mihalaya będzie flow. Natomiast jakby nie podejmuje się definicyjnego ustalania, czy jakiegoś badawczego ustalania, skąd się bierze pasja. Przepraszam.
Jeszcze ja.
Zapraszam.
Jest taka teoria, że nie wiem czyja, ale jest taka teoria, że jeżeli coś źle zrobimy i powtarzamy sobie nie, już nigdy tego nie zrobię na przykład, albo nie chcę tak robić, to nasz umysł podobno nie słyszy słowa nie.
Też o tej teorii słyszałem, ale słyszałem też o tym, że to tak nie jest. Znaczy, powiem tak, że z tym nie to bardzo różnie się na to patrzy, natomiast ja widzę tutaj połączenie z tym rób wszystko, tylko nie myśl o białych niedźwiedziach, że w momencie, kiedy mówimy sobie, że czegoś nie robić, to my skupiamy na tym naszą uwagę. Natomiast nie przypisywałbym aż takiego znaczenia temu słówku nie. Że to może być jakiekolwiek inne konstrukcja słowna, natomiast w momencie, kiedy koncentrujemy naszą uwagę na obszarze, którego chcemy uniknąć, to tak naprawdę cali jesteśmy w tej sytuacji. Dużo lepszym rzeczywiście jest odwrócić uwagę, czyli zrobić coś innego albo pomyśleć o innym temacie, skupić się na innym działaniu.
Nie widzę, a jest. Odwaga.
Ja chciałam zapytać o negatywne konsekwencje optymizmu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale czy też trochę nie jest tak, że osoby, które zbyt pozytywnie patrzą na rzeczywistość, nie osiągają takiego wzrostu, nie wiem, intelektualnego czy samego siebie, dlatego że nie widzą adekwatnie w rzeczywistości, tylko ta rzeczywistość oczywiście nie jest być może zmieniona, ale nie jest racjonalnie postrzegana.
Tak, tutaj trochę racji pani ma. Natomiast nie wiem, czy państwu mówić tą informację, która tutaj wypływa z tego. Znaczy, jeżeli myślicie państwo o sobie jako osobach racjonalnie widzących rzeczywistość, to tak nie jest. Kiedy przeprowadzano badania nad tym, kto najbardziej racjonalnie widzi rzeczywistość, na przykład jak proszono ludzi o oszacowanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zginiesz w wypadku samochodowym, albo jakie jest prawdopodobieństwo, że umrzesz na raka, albo jakie jest prawdopodobieństwo, i tutaj można sobie całą serię różnych trudnych sytuacji życiowych wpisać, była tylko jedna grupa, która bardzo trafnie szacowała prawdopodobieństwo. Osoby w depresji. Osoby, które uważamy za stabilne i dobrze funkcjonujące, to nie są osoby, które widzą bardzo adekwatnie rzeczywistość. My wszyscy mamy lekki bias, obciążenie, skrzywienie w pozytywne odbieranie rzeczywistości. Natomiast jednocześnie to jest coś, co czyni to, że cały czas mierzymy się z życiem i idziemy do przodu. Oczywiście skrajny optymista nie będzie dobrym rozwiązaniem. Tak? To się na pewno uda. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, lepiej być umiarkowanym optymistą niż pesymistą. I nie brać przykładu z osób w depresji.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie odnośnie budowania szczęścia i zmiany postawy. Czy jest taka szansa, aby zbudować swoje szczęście, pomimo iż nasi najbliżsi tego szczęścia do końca nie wykazują albo nie są optymistami? To jest jedno moje pytanie. A drugie odnośnie bycia wdzięcznym. Mam takie poczucie, że często już od maleńkości nie uczy się nas, jak być wdzięcznymi. I w związku z tym, co zrobić, aby coś takiego sobie wypracować, aby nauczyć się patrzeć na to, co nam dają inni, albo w ogóle być wdzięcznym dla świata.
To co do tego, czy można być szczęśliwym wśród ludzi, którzy są mniej szczęśliwi, to można, tylko trzeba w to włożyć więcej wysiłku. No bo tu trzeba częściej sobie przypominać i udowadniać. Albo mieć więcej endorfin w głowie, tak jak ja zakładam, że mam. To dużo ułatwia w życiu. Natomiast drugie pytanie było o wdzięczność. Skąd, jak to zrobić? To z takich narzędzi, które są stosowane dość często, to jest załóż sobie zeszyt i codziennie wpisuj 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Z tych, które ci się w ciągu dnia przydarzyły. I okazuje się, że przez jakiś czas prowadząc taki zeszyt, uczymy się wdzięczności, czyli uczymy się zauważać te rzeczy, za które możemy być wdzięczni i później jest coraz łatwiej i łatwiej. Pomimo tego, że bardzo duży odsetek ludzi jak na pierwszego dnia siada, żeby cokolwiek napisać, to siedzi i tak myśli sobie, za co ja mogę być dzisiaj wdzięczny? To przez to, że cały czas jakby odświeżamy i ćwiczymy się w tym, z czasem staje się to coraz łatwiejsze.
Jeszcze ktoś? Jest. Tak, jest.
Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze sprecyzuję to, co siedzi mi w tym momencie w głowie, bo jakoś tak amatorsko też interesuję się psychologią. Może zacznę w taki sposób, że oczywiście wszyscy tutaj, jak siedzimy, mamy różne poglądy. No i jeżeli zahaczymy o kwestie religijne, to możemy sobie taką ustalić, powiedzmy, tezę, że są pewne rzeczy w życiu, które są mi pisane i one się dzieją. Natomiast jak może od strony psychologicznej można ugryźć to zagadnienie? Czy to jest tylko kwestia właśnie pozytywnego myślenia? Jak właśnie od psychologicznej strony ugryźć tę kwestię, że coś mi się przytrafia i dlaczego tak jest, itp., itd.
Okej, to rozumiem, Boga zostawiamy w spokoju, szukamy tych psychologicznych bardziej wytłumaczeń. No to po pierwsze rzeczywiście wiara w cokolwiek powoduje, że jest nam trochę łatwiej, szybciej zdrowiejemy, łatwiej sobie radzimy z różnymi trudnościami, co pewnie koreluje w jakiś sposób z poczuciem szczęścia. Chyba mam sklerozę, to drugie co było?
To było jedno pytanie, jakby bardzo rozbudowane, ale właśnie...
Ale tam był jeszcze jakiś element, do którego się chciałem odnieść. Przepraszam, ale zgubiłem. Jakby pani jeszcze tak króciutko... Raz...
Znaczy, ja pytałam, bo jeżeli faktycznie patrzymy pod względem religijnym, to możemy sobie założyć, że pewne rzeczy są mi po prostu pisane.
Już wiem, tak. To ta druga rzecz dotyczyła tego, że w momencie, kiedy jesteśmy osobami wierzącymi i wierzymy, że pewne rzeczy są nam pisane, to też mamy mniejsze napięcie, jeśli naprawdę w to wierzymy. Mniejsze napięcie, kiedy się z tym zmagamy. Więc jeżeli nam coś nie wychodzi, to łatwiej nam powiedzieć, Bóg tak chciał. Bóg mnie doświadcza, Bóg wystawia mnie na próbę, w związku z czym... Co bym nie zrobił, i tak to mnie spotka, jestem tylko narzędziem w jego ręku i w ten sposób mogę jednocześnie być w kiepskiej sytuacji, być maksymalnie szczęśliwy, bo Bóg cały czas jest ze mną. Więc jakby psychologicznie to bardzo mocno zdejmuje taki poziom napięcia związany z nieosiąganiem celów, z brakiem satysfakcji z różnych rzeczy, bo ja tego, na to mam tylko umiarkowany wpływ. Choć akurat tutaj, jeżeli chodzi o wiarę katolicką, to to jest dyskusyjne, bo tutaj jednocześnie mamy wolną wolę. Natomiast z punktu widzenia takiego prostego przełożenia to na myślenie, to często ludzie tak mówią, nie? Że jest trudno, ale Bóg nade mną czuwa, On mi na pewno pokaże drogę, On na pewno mi pokaże wyjście z tej sytuacji.
To jeszcze chciałabym tylko tak uzupełnić, że mam wrażenie, że czasami to też jakoś tak negatywnie wpływa na w ogóle myślenie, że skoro coś złego się przytrafiło, to no tak miało być, ale to też mi było pisane, więc może jestem jakiś gorszy, ale to już bym zostawiła w takim razie, bo to moja długa dyskusja.
Ale to najczęściej nie dotyczy osób wierzących. Najczęściej osoby wierzące doszukują się jakiegoś sensu wyższego w tym, tak? Czyli że my nie rozumiemy tego, co się dzieje, ale to nasz najwyższy, jakkolwiek by go nie nazywać, on wie, po co to robi, on wie, po co tak kieruje, to na pewno ma jakiś sens. No i to zwątpienie najczęściej jest wtedy, kiedy przestajemy wierzyć, kiedy tracimy wiarę w to, że to dokądś prowadzi i wtedy się zaczyna to, o czym Pani mówi, to, o czym Pani nie chce rozmawiać.
To jeszcze może tylko, jeśli można, w takim razie, jeżeli dalej gdzieś trzymać się tej teorii, o której powiedziałam, to czy to nie zniekształca jakoś tego, że mam tą moc zmieniania rzeczywistości, mam też, czy to jakoś nie będzie się gryzło, te dwa zagadnienia?
Oczywiście, że się może gryźć. W ogóle my nie jesteśmy racjonalni, tak jak powiedziałem, w związku z czym to w bardzo różne strony może pójść i tutaj jakby wszystko od wszystkiego trochę zależy. Zresztą to ulubione powiedzenie psychologów, nie? To zależy. Więc to, tak to powiem, to zależy. Tam z tyłu jeszcze pani podniosła rękę.
A ja chciałam nawiązać do tych trzech dróg do szczęścia, bo powiedział pan, że trzecia droga jakby daje największe możliwości tego poczucia szczęścia, a moje pytanie jest takie, czy osoba, która ma to poczucie sensu swojego życia, może być mimo wszystko szczęśliwsza od osoby, która jakby podąża tymi trzema drogami, czy jakby to, że ktoś podąża tymi trzema drogami, już naukowo gdzieś tam jest udowodnione, że ta osoba będzie szczęśliwsza od tej, która ma tylko tą jedną drogę, okay. A tych dwóch nie.
To tutaj ważna informacja, której pewnie nie powiedziałem, to jest statystycznie.
No tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że no, to zależy indywidualnie, tak, od człowieka, od tego.
To jest pewnego rodzaju uśrednienie, też... więc jestem pewnie w stanie założyć, że istnieje taka osoba, która podążając tą jedną drogą jest szczęśliwsza od tej, która ma te trzy drogi, ale jeżeli chodzi o średnio, to bardziej się opłaca mieć te trzy niż tą jedną.
No to chodziło mi właśnie o taką średnią, bo no zdaję sobie sprawę, że to indywidualnie zależy od człowieka, a pewnie najlepiej jak się przenikają wszystkie.
Tak właśnie jest, znaczy statystycznie tak właśnie jest.
Statystycznie, dziękuję bardzo.
Proszę.
Jest jeszcze.
Chciałabym jeszcze zapytać o tą trzecią część tortu szczęścia, czyli tak jak ustaliliśmy, w 50% mniej więcej na szczęście wpływają geny, w 40%, tak przynajmniej amerykański odłam psychologii pozytywnej, między innymi właśnie Sonia Lubomirski uznaje, 40% to jest to, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość, w jaki sposób myślimy, no właśnie Maltzby, zasada racjonalnej terapii zachowań, jak możemy zmieniać to myślenie, a 10% to są wydarzenia zewnętrzne. I no właśnie, o tym w ogóle nie mówiliśmy, że to jest tylko 10% i to ludzi szokuje, że właściwie to, czy ja się ożeniłam, czy rozwiodłam, czy mam dziecko, czy doznałam jakiegoś wypadku, to ma tak niewielkie znaczenie, to jest tylko 10%, cała reszta to jest no właśnie geny i ta interpretacja. Ale mam pytanie, czy w warunkach polskich takie badania przeprowadzono i czy one są podobne, czy tutaj też ten torcik wygląda podobnie?
Ja nie znam takich badań, być może pani zna. Ja nie słyszałem o badaniach, które by były porównaniem tych amerykańskich, rzeczywiście seligmanowskich. One były o tyle prostsze do zrobienia tam, że Amerykanie mają dużo pomysłów na uproszczenie różnych rzeczy i Przez wiele lat Martin Seligman ze swoimi współpracownikami miał stronę internetową, na której zachęcał ludzi do wypełniania różnych kwestionariuszy. Za darmo mogli zobaczyć, jacy są, a on sobie zbierał te dane i układał w różne kubki. Później na podstawie tego tworzył analizy. Natomiast ja w polskich warunkach znam, nie znam takich całościowych badań, które by porównywały te trzy drogi. Rzeczywiście amerykańskie poszukiwanie szczęścia może się trochę różnić od polskiego. To tutaj też wiem, że to nie do końca musi być przełożenie jeden do jednego. Nasz sposób myślenia jest, teraz generalizuję, ale trochę bardziej jednak pesymistyczny niż statystycznego Amerykanina. Choć idziemy w tamtą stronę i być może za jakiś czas u nas też tak pięknie będzie.
Dziękuję.
Proszę.
Dzień dobry. To ja również chciałam zapytać o taką rzecz, czy są w Polsce jakieś badania, bo tak mi przyszło teraz spontanicznie do głowy, skoro pani tu mówiła, że zewnętrzne wydarzenia mają tak niewielki wpływ. Czy są badania, które mówią o ludziach, którzy wygrali przysłowiowy milion w totolotka? Czy to faktycznie tak będzie, że to po chwilowej euforii wracamy do stanu naszego pesymizmu, mimo że nas na wszystko stać, czy coś się w nas zmienia?
Są badania nieeksperymentalne, znaczy choć w jakiś sposób losowo wygrywają rzeczywiście ludzie w totolotka, ale próba jest dosyć mała. Natomiast dużo częściej ludzie, którzy wygrywają duże sumy w totolotka, wcale nie funkcjonują lepiej, tylko gorzej. Czyli dużo gorzej radzą sobie ze swoim nagłym wzrostem zamożności i bogactwa. Dość często to się kończy nawet problemami psychicznymi, ale też zniszczeniem więzi rodzinnych, poczuciem osaczenia przez wszystkich dookoła, którzy chcą pieniądze, więc nawet wygrywać totolotka trzeba mieć rozsądnie. Tutaj to wcale nie jest tak hura optymistycznie, jakby się mogło wydawać, że jak wygram tak jak ostatnio te 37 milionów złotych, to już w moim życiu żadnych problemów i samo szczęście. To też jest sytuacja podnosząca poziom stresu i mogąca dużo w życiu utrudnić i zepsuć.
Dobrze, to w takim razie dlaczego wszyscy chcemy wygrać ten milion? Uda jakaś?
No, bo jesteśmy nieracjonalni po trochu, a po trochu każdy z nas wierzy w to, że no jak ja wygram, to będzie inaczej, nie? Ja to wiem, jak to zrobić, żeby być jednocześnie szczęśliwy i mieć... Znaczy, nie wiem jak pani, ale ja bym chciał spróbować generalnie.
O, też tak, tak jak najbardziej.
A może mi się uda.
Dziękuję.
Proszę. Zaryzykuję.
Nie widzę. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie? Nie. To dziękujemy w takim razie.
Dziękuję pięknie.
Też jak widać interesuje nas tak ten temat i będziemy go trochę kontynuować w przyszłym miesiącu, mówiąc o takim kolejnym stereotypie, jakim jest romantyczny cierpiętnik, taki, co się zamartwia i tym razem właśnie to będzie trochę temat związany też z samooceną. Więc również Państwa zapraszam do Muzeum Pana Tadeusza również, nie tylko 13 maja, ale również od wtorku do niedzieli. W przyszłym tygodniu otwieramy nową wystawę, tym razem Tadeusz Różewicz, Eugeniusz Getz-Stankiewicz, też poezja, literatura w ogóle też jest może jakimś sposobem poszukiwania takich odpowiedzi na te pytania. A dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia.